7 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Magda Świeleczyńska-Dolot, dzień dobry.
Dzień dobry. Taki zanim tłum się trochę przedstawisz,
no właśnie.
Przeprowadziłam.
Czy to przejaw jakiejś pasji?
No.
Przeprowadzenie tłumów?
Chyba tak. Słuchaj, no jak uważasz, może być też przejaw pasji, ale ciebie właśnie chciałam na początek zapytać. Tomek, to trochę już czasu temu było, kiedy byłeś nastolatkiem, prawda? Tak, mnie mam po kolorze włosów.
Tak.
Pamiętasz swoje pasje nastoletnie?
Nastoletnie?
Mhm.
Pasjami nie lubiłem szkoły.
Mm-hmm. No to takie dosyć popularne, a tak gdybyś się wysilił trochę? No ta muzyka i to dziennikarstwo, które jest z tobą teraz, to gdzieś tak w sferze pasji też było?
Dziennikarstwo, nie.
Radio? Dziennikarstwo, radio?
Muzyka,
mówienie do ludzi,
muzyka.
Mm-hmm. No to wszyscy wiemy doskonale. A kiedy ona się pojawiła? Właśnie gdzieś tam w nastoletnim wieku?
Tak powiem, biernie czy czynnie?
Jako pasja, wybieraj.
No kiedy zacząłem brzdękać, no to była akurat 4. klasa liceum dopiero. Późno było bardzo.
Czyli byłeś już takim dojrzałym nastolatkiem.
Kiedy udało mi się otrzymać pierwszą gitarę wykonaną z odpadów meblowych firmy legendarnej polskiej Defil.
Co twoi rodzice na to, że brzdąkałeś w domu?
No ojciec ją przyniósł i kupił, no to najpiękniejszy moment mojego życia to był. Ja czułem, mi się śniło, że ja dostałem tę gitarę. Potem całą noc siedziałem ze scyzorykiem, żeby jej gryf chociaż na tyle ścienić, żeby dało się ją objąć i zagrać. Dzisiaj młodzież tego nie zrozumie, kiedy można wejść do sklepu.
Ja myślę, że taka młodzież, którą mamy dzisiaj w studiu, to zrozumie na pewno.
Za psie pieniądze, a nie za kilkumiesięczną wypłatę.
No właśnie, trochę się te czasy zmieniły. No ja pamiętam natomiast, jak miałam też gdzieś tam, znaczy 16-17 lat być może, i pojawiło się, no bo moją pasją radio jest, i było, jako nastolatka też już gdzieś tam przejawiałam takie zainteresowanie. Pojawił się nauczyciel, który podpowiedział, że są warsztaty dziennikarskie organizowane w Bydgoszczy. No i nasza szkoła, nasze liceum miało podpisane umowę z jedną ze szkół z Bydgoszczy. No i przyszedł nauczyciel, powiedział: słuchajcie, wystartujcie, spróbujcie, może się dostaniecie na takie warsztaty. No i ten nauczyciel, jak już się dostaliśmy, to nas przez cały rok raz w miesiącu woził. No i właśnie o pasjach i o nauczycielach od pasji.
Miałeś nauczyciela z pasją.
Właśnie.
Czyli największe
takiego
marzenie jakiegokolwiek ucznia.
A no właśnie, o tych nauczycielach pasjonatach dzisiaj też będziemy mówić. 603-06-06-06 to jest nasz numer telefonu. Mam dla Państwa nagrody za takie zwierzenia o pasjach właśnie, ale niekoniecznie o swoich. Może Państwo mają nastoletnie dzieciaki, nastoletnią młodzież gdzieś tam przy sobie i gdzieś Państwo ich wspierają albo nie wspierają. Może trochę się Państwo kłócą z tymi dziećmi o pasje, bo przecież pasje bywają różne, te ekstremalne również, no i takie, na które czasami rodzice być może się nie godzą. My dzisiaj też w programie spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak rodzice mogą wesprzeć właśnie swoje nastoletnie dzieci. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Tak cały czas patrzę na jak określenie dzieci się pojawia właśnie w realizowaniu swoich zainteresowań. Spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk. Bądźcie Państwo z nami do godziny 14.
Tak, myślę, że chyba więcej pasji na razie po stronie pani, bo pani Gosia, pani Marta i pani Kamila. Zacznijmy od pani Gosi. Moją pasją jest projektowanie wnętrz, a dowiedziałam się o tym przy okazji remontowania własnego EMPO. Usłyszeniu wielu komplementów przyjaciół rodziny na temat efektów w pracach remontowych, postanowiłam rozwijać swoją wiedzę w dziedzinie aranżacji wnętrz. Dziś prowadzę własną działalność. Jestem projektantką wnętrz. Pozdrawiam się, pani Gosia.
Pozdrawiamy, pani Gosiu.
Pani Marta pisze: kochani, ja talentu muzycznego nie miałam i nie mam, ale zawsze jako nastolatka miałam przyjaciół grających, jakoś takich przyciągałam. Wzięłam się zatem za menedżerowanie. Załatwiałam koncerty w Zielonej Tawernie, Blues Klubie, Kontraście. Dziś jestem nauczycielem i chętnie śpiewam z moimi uczniami po angielsku. I mnie przeszkadza, że trochę fałszuję. Pozdrawiam się, pani Marta. Jeszcze pani Kamila. Moją pasją było pisanie wierszy i czytanie wszystkich książek, które były w zasięgu wzroku. Nawet udało mi się opublikować parę wierszy i krótkie opowiadania w czasach studenckich. Teraz jestem dumna z moich dzieci i ich zamiłowania do druku. 4-latka próbuje składać swoje pierwsze książki, które również sama ilustruje. Pasje nie muszą kosztować wiele. Ważne, żeby były częścią nas i sprawiały nam radość.
A no właśnie. Święte słowa. No właśnie, proszę Państwa, dzisiaj o pasjach u nastolatków. Także jeżeli Państwo mają więcej takich SMS-ów, żeby się z nami podzielić swoimi pasjami nastoletnimi albo swoich dzieci, to bardzo chętnie te SMS-y czytać będziemy na antenie. Czas przedstawić naszych gości, bardzo tłumnie dzisiaj w studiu zgromadzonych, nazwijmy to w ten sposób. Zacznijmy od koleżanki. Maja przybyła, jesteś uczennicą 2. Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie. Cześć, Maju.
Dzień dobry.
Jest również z nami Mikołaj Jarmakowski z tego również liceum.
Dzień dobry.
No i są Dominik Cięglewicz i Maciej Siłkowski. Cześć, chłopaki.
Witam.
przedstawię od razu także waszego nauczyciela, który odezwie się pewnie trochę później, bo najpierw wy jesteście tutaj najważniejsi. Jest z nami także nauczyciel z pasją, Paweł Lęcki, nauczyciel języka polskiego, to dodajmy.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Paweł. Wszyscy są z drugiego LO w Sopocie. Miło mi was dzisiaj tutaj gościć. Żyjemy, proszę państwa, w takich czasach, kiedy goni się za pieniądzem, kiedy czas jest bardzo, mam wrażenie, taki drogi, wielu z nas rodziców chciałoby, aby pasje naszych dzieci miały odbicie w przyszłości. Pewnie wasi rodzice też gdzieś tam o tym często myślą, żeby nie były straconym czasem, a najlepiej łączyły się z zawodem wykorzystywanym później. No ale przecież jak taki na przykład 13, 14, 15 latek może wiedzieć, kim w przyszłości chciałby zostać? To jest takie pytanie, które stawiam. A wy jakie macie pasje w tej chwili? Powiedzcie mi, bo przyszliście tutaj z oryginalnymi pasjami. Zresztą rozmawialiśmy poza studiem. No i była oczarowana. Chłopaki, może wy zacznijcie. No. Dominik.
U mnie to... Moją pasją jest konstrukcja maszyn i trochę specyficzne reakcje chemiczne.
Trochę specyficzne, właśnie opowiedz nam o nich. Eksperymentujesz, ale w domu nie, w bloku.
Nie w bloku, w domku tak, poza miastem. Trochę interesuje mnie na przykład, żeby efekty były dość mocno wizualne, czyli na przykład kolorowy dym albo na przykład stworzyłem płyn, który przy różnym oświetleniu ma całkowicie różne kolory.
Jak taki płyn stworzyć? Nie chodzi mi teraz o receptę, o instrukcję, ale może gdzieś tam podpowiesz?
Dość skomplikowane mieszanki nazw, które pewnie większości nic nie powiedzą.
A u ciebie skąd takie pasje chemiczne?
Szczerze mówiąc, w szkole było kilka doświadczeń. Zacząłem się tym interesować na własną rękę.
Czyli szkoła była pierwszą.
Tak, pierwszy kontakt był w szkole. A później po prostu na własną rękę czytałem w internecie. Zacząłem zdobywać po prostu jakieś odczynniki, przeprowadzać pierwsze proste reakcje. A później... No, samo wyszło.
Tak, zastanawiam się, jak rodzice na to reagują, ale o to cię zapytam później. Maciek, ty też masz nietypową pasję.
Znaczy nietypową, o ile może... No, w sumie tak.
Wiele pasji. Wiem, że nie potrafiłeś się zdecydować.
Tak, tego było naprawdę dużo. To jeszcze się odniosę tutaj do pana, bo pan mówił, że w czwartej klasie co on dopiero dostał gitarę. Ja się odniosę 2 tygodnie temu.
Była babci na szafie jeszcze, ale miała 3 struny z 7, bo to była włoska stara. Mhm. Nie bardzo się dało na niej grać.
No ja się mogę odnieść, bo właśnie też dosyć późno, bo 2 tygodnie temu dostałem pierwszą gitarę i się powoli uczę brzdąkać. To jest tak...
Czy to jest pasja, która się rodzi?
Trzeba tak, uważać, rodzi bo się. To czasami z maturą nie koliduje. Znaczy koliduje, bo ja w 8 godzin wtedy dziennie zacząłem grać na gitarze. A
ale
maturę
stałeś
się
w czasie?
Stałem.
Czyli wszystko jest możliwe.
No, nie matura, ale chęć szczera.
Maciek, co jeszcze oprócz tej muzyki?
No tak, to mogę się właśnie powiedzieć, że tak a propos takich ekstremalnych bardziej tych rzeczy, to właśnie... ASG to jest rzecz, której niektóre osoby na przykład nie wiedzą, co to jest.
No
to...
ja nie mam zielonego pojęcia, więc musisz wytłumaczyć.
Więc tak w skrócie, każdy z rodziców na pewno wie, co to jest karabin na kulki. Takie, które mają dzieci, takie proste. No to, że tak powiem, to jest trochę mocniejsza wersja tych zabawek. Mamy repliki i na przykład na zamkniętych działkach, które mamy tam wyznaczone u znajomych czy coś, tam w bezpiecznej odległości oczywiście od jakichkolwiek zabudowań ludzi. Biegamy, strzelamy się, oczywiście osłona na oczy to jest najważniejsze. Czasami się zdarzy na przykład, że kolega ma odstrzelony ząb, ale to już inna sprawa.
Pasja niebezpieczna troszeczkę, mimo wszystko. Panie Macieju, jak to z tym bezpieczeństwem? Staramy się
jak najbezpieczniej, bo tak naprawdę my, o ile mamy właśnie te osłony na oczy, na twarz, na uszy, to najważniejsze jest to, żeby osoby naokoło nas nie były ten, bo czasami się zdarzy, że ktoś przypadkiem wejdzie na nie swoją posesję, czy też na działkę, albo jak my robimy to w lesie. I chodzi o to, aby na przykład jak widzimy cywili, to mamy od razu hasło cywil i wszyscy momentalnie, że tak powiem, zabezpieczają repliki i
kałasznikowy
nic
na przykład.
Dzieje.
Chowacie wtedy.
Na przykład.
Ostudźmy trochę emocje. Tak. Maju, ty masz taką pasję bardziej przyziemną, można powiedzieć.
Tak, tak. Moją pasją jest aktorstwo, zarówno filmowe w filmie, jak i w teatrze, które praktykuję, jeżeli tak mogę to nazwać, w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w grupie Teatr Junior. Wiąże to na pewno ze swoją przyszłością, ale też jest to niezłą odskocznią od szkoły, od takiej codzienności.
A kiedy to się zaczęło?
2 lata temu w gimnazjum. Szukałam czegoś takiego, żeby po prostu nie wracać po szkole do domu i nie siedzieć przed komputerem robiąc nic, tylko żeby mieć jakąś swoją pasję i ta pasja na pewno jest czymś, co chciałabym wykonywać kiedyś.
Tak, o tej przyszłości też dzisiaj porozmawiam. Ja tak zapowiadam, bo tematów jest dość sporo. Mikołaj?
No, przede wszystkim szeroko pojęta etnologia słowiańska w takim ujęciu wczesnośredniowiecznym. Obecnie w zasadzie przede wszystkim się zajmuję rekonstrukcją mitologii słowiańskiej. Realizowałem to poprzez projekt Wędrówka do źródeł, który polegał na przetwarzaniu tych mitów na formę graficzną w oparciu o sztukę naskalną dawnych ludów, na przykład Indoirańczyków. Obecnie też przygotowuję takie prace i literackie, i popularno-naukowe do periodyku Gniazdo, Rodzima, Wiara i Kultura, też o tematyce rekonstrukcji mitologii słowiańskiej. Też razem z Muzeum Etnograficznym w Oliwie oraz Stowarzyszeniem Rodzimowierców Pomorskich Jantar organizujemy obecnie przyszłoroczny festiwal, pierwszy festiwal kultury dawnych Słowian Kupalnocka, który się odbędzie na terenie Muzeum Etnograficznego 3 czerwca.
Od razu zaproszenie, tak, dla naszych słuchaczy. A jak byłeś mały, kolekcjonowałeś na przykład coś? Trochę jak byłeś młodszy.
To znaczy...
Tak, te etnologiczne, historyczne klimaty zazwyczaj jakimś kolekcjonerstwem owocują.
W zasadzie tak, to się zaczęło w ten sposób trochę od takiego wychowania w domu otwartym, wielokulturowym. Gdzieś tam dorastanie troszeczkę wśród kultury indiańskiej też. Gdzieś tam noce spędzone w tipi, bieganie z łukami. Potem to tak się rozrastało i przyjęło taką formę jak dzisiaj.
Ja pytam o te pasje takie dziecięce, nie bez celu, bo chciałabym wam na początek przedstawić trochę młodszego od was, Szymona. Szymon ma chyba niespełna 11 lat. W każdym razie podróżuje ze swoimi rodzicami od urodzenia właściwie. A rodzice odkryli w nim pasję, o tej pasji zresztą sam Szymon opowie. Posłuchajmy.
Mogę powiedzieć tak, że jestem poszukiwaczem przygód, więc i podróżnikiem, i Indiana Jonesem, można powiedzieć. Uwielbiam przygody, zawsze staram się jakąś znaleźć. Najbardziej uwielbiam straszne przygody. Miałam jedną taką fajną. Poszliśmy do miasta Harer i ono było w Etiopii. Tam od wielu, wielu setek lat jest tradycja do karmienia hien. Dzikich hien, które przychodzą z lasu. Ponieważ wcześniej, kiedy jeszcze ich nie dokarmiano, one po prostu zjadały zwierzęta tych ludzi. Poszliśmy w miejsce, gdzie to się działo i nagle pan zawołał mnie, żebym do niego podszedł. Przestraszyłem się, ale podszedłem. A on dał mi patyczek, a następnie na jego koniec położył mięso i dał mi go do ręki. I biegiem przyszła hiena i zjadła to mięso. Hieny były gigantyczne. W sumie to sięgały mi one do pasa.
Ty jesteś takim ekstremalnym bardzo chłopakiem. Lubisz, tak jak mówisz, takie wyzwania.
Tak, kocham takie rzeczy, ale też bardzo się ich boję. Ale je uwielbiam. Uwielbiam przełamywać swój strach.
Szymon, 30 krajów odwiedziłeś?
Byłam w wielu miejscach. Ogólnie najbardziej uwielbiam Indonezję. Ogólnie uwielbiam też Azję Południowo-Wschodnią. Byliśmy też w Iranie, Omanie, Laosie, Tajlandii, Malezji, Singapurze, Etiopii. Pierwszy kraj, który zwiedziłem, to było jak byłem w brzuchu mamy. I była to Chorwacja.
I co cię w tych krajach najbardziej interesuje? Czego ty poszukujesz?
W krajach poszukuję nowych kultur, nowych ludzi, nowych religii. Oprócz tego pięknych miejsc, przyrody. No i przede wszystkim ludzi.
No i prowadzisz bloga polsko-angielskiego o podróżach właśnie.
Tak, to jest blog polsko-angielski i najpierw w ogóle zaczynam go pisać po angielsku, więc jest w sumie angielsko-polski, a dopiero potem tłumaczę go na polski. Właśnie, to jest planetkiwi.pl. Jest ogólnie bardzo dużo zakładek takich dodatkowych i możecie tam przeczytać po pierwsze o moich podróżach. Ja tam piszę posty, je wstawiam, o moich strasznych historiach, o ciekawostkach, ale przede wszystkim o moim projekcie. Ja zrobiłam taki ekologiczny projekt, stworzyłam go razem z organizacją Compact z Borneo. To jest taka ekologiczna organizacja, która już parę projektów zrobiła, ponieważ widziałam, jak na Borneo płynęły lasy. I mnie to po prostu zaskoczyło. Dlatego stworzyłam ten projekt.
I na czym on polega?
W ogóle projekt ma na celu pokazać dzieciom, że nie powinno się wypalać lasów, jaki to ma wpływ na ekosystem. Ogólnie projekt będzie miał jakby 3 poziomy. Pierwszy to będzie Junior Ranger i będzie to poziom polegający na tym, że tam dzieci będą się jak w każdej grupie, więc o tym już nie będę mówił, uczyć o tym, jaki to ma wpływ na ekosystem. Po drugie będą robiły różne prace plastyczne. Druga grupa będzie się nazywała Teen Ranger. Oni będą dla odmiany znajdowali miejsca w dżungli, gdzie jest bardzo dużo różnych zwierząt, takich jak orangutany, nosacze czy dzioborożce, które są zagrożone. I będą mówili o tym starszej grupie, która będzie tych miejsc szukała, a następnie je chroniła. Będzie jeszcze najstarsza grupa i to będzie Young Ranger. Oni będą dla odmiany chodzili razem z Rangersami w parku i znajdowali miejsca, gdzie, tak samo jak ta druga grupa, a następnie chronili je.
No to przenieśmy się na to Borneo, o którym już wspominałeś, no bo na Borneo narodziła się właściwie twoja książka, którą w tej chwili promujesz.
Tak, tak. Książka nazywa się Dziennik Łowcy Przygód Ekstremalne Borneo.
Dlaczego Borneo jest ekstremalne?
Borneo jest ekstremalne nie wszędzie, ale akurat dla nas tak, ponieważ byliśmy w takich miejscach, gdzie było bardzo ekstremalnie, na przykład na trekkingu, gdzie spaliśmy pod płachtą w dżungli. Poza tym Borneo to była moja ulubiona podróż. I tam wpadłem na pomysł, a raczej moi rodzice wpadli mi i powiedzieli, że mógłbym pisać sobie taki dziennik z podróży. I w ten sposób powstała moja książka, że po jakimś czasie, jak wróciłem do Polski, sprawdzałem maile, patrzę, a tam mail od jakiegoś wydawnictwa. Krzymo, nie przeczytaliśmy twój blog i bardzo nam się podoba, czy chciałbyś wydać książkę? Ja pomyślałem, że to jest no jakiś tam spam czy coś. No i powiedziałam o tym rodzicom, bo chciałam się upewnić, że to na pewno, żeby w razie co nie wyrzucić takiej propozycji. Po czym okazało się, że to na serio. No i w ten sposób powstała moja książka.
Jakie to proste. Ja tylko dodam, a właściwie rozwinę, że Szymona Radzimirskiego w jego pasji podróżniczej bardzo wspierają jego rodzice. To oni, jak państwo słyszeli, namówili syna do pisania pamiętnika z podróży. Nie zmuszali, ale wykorzystali jego potencjał i pasję. Szymon wspominał mi w rozmowie, że chciałby zostać dziennikarzem albo ekologiem. Ja trzymam kciuki za to, aby jego dziecięce jeszcze plany mogły się jakoś rozwinąć w przyszłości. O pasjach dzisiaj, drodzy państwo, rozmawiamy. O pasjach u nastolatków przede wszystkim. 603-06-06-06. Czekają nagrodę, ja czekam na państwa SMS-y.
Reklama. Najlepsza komedia ubiegłego sezonu Kiedy kota nie ma ponownie w Trójmieście. 4 i 5 listopada, sala teatralna NOT oraz sala koncertowa Portu Gdynia. Skrzynecka, Zelt, Lenartowicz, Wierzbicka rozbawią publiczność do łez. Kiedy kota nie ma, to myszy harcują. Bilety w budynkach NOT w Gdańsku oraz na teatralne.info i kupbilecik.pl. Poleca Radio Gdańsk.
Biało-czerwoni wracają do Ergo Areny. Czwartek, 3 listopada, mecz kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej Polska-Serbia. Zobacz starcie z odwiecznym rywalem z Bałkanów. Poczuj wielkie emocje. Bilety na eventim.pl, ergoarena.pl i w salonach sieci Empik. Zapraszają Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Trójmiasto, Stroer, Wirtualna Polska.
Jeszcze nigdy podróż z Powiśla do Trójmiasta nie była tak komfortowa i bezpieczna. Gwarantują ją wygodne, nowoczesne i szybkie pociągi, którymi dotrzesz do domu, pracy oraz szkoły. Każdy wyposażony w ratujące życie defibrylatory. To wszystko dla waszego bezpieczeństwa. Sprawdź i podróżuj po Pomorzu nowymi szynobusami. Zakup zrealizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego poprzez realizację projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Witam państwa w naszym teleturnieju. Przechodzimy do naszego pierwszego uczestnika. Kategoria odkrycia. Proszę wymienić trzech sławnych odkrywców.
Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama i Marco Polo.
Doskonale. Kolejne pytanie. Kategoria wielkie odkrycia geograficzne. Jak się nazywa niedawno odkryty nowy kierunek Gdańska?
To proste. Nowa Letnica.
Osiedle Nowa Letnica od Robyk. Najnowsza nadmorska inwestycja w cenie od 5500 zł za metr kwadratowy. Alternatywa dla Przymorza. Odwiedź biuro sprzedaży lub wejdź na www.gdansk.robyk.pl i sprawdź nowy kierunek Gdańska.
Czy będziecie gotowi, gdy na sali zgasną światła? NMF, Multikino i Wirtualna Polska zapraszają na kultową Noc Grozy i Horrorów już 28 października o 22. Szczegóły na multikino.pl. Masz odwagę.
Opera Bałtycka w Gdańsku zaprasza. Giuseppe Verdi, Requiem. Soliści: Violetta Chodowicz, Agnieszka Relis, Tomasz Kuk, Aleksander Teliga. Chór i orkiestra Opery Bałtyckiej. Kościół pod wezwaniem Bożego Ciała, Gdańsk Morena, 30 października, godzina 19. Szczegóły www.operabałtycka.pl. Poleca Radio Gdańsk.
Mam rower. Moje hobby to kino i muzyka. Lubię dobrze zjeść i modnie się ubrać. A w niedzielę poranna kawa na tarasie i moje widoki na Wrzeszcz. Argentum. Nowe mieszkania w centrum Wrzeszcza. Więcej na argentum.tps.pl.
Reklama.
Spotkania rodzinne.
Pani Aleksandra w swojej pasji pisze: ja uwielbiam haft krzyżykowy, mąż z kolei od jakiegoś czasu gra w Warhammera, zbudował własną makietę, maluje figurki. Nasze pasje to idealny sposób na wspólne spędzanie czasu. Osobno, ale razem. I jeszcze pan Marek: myślę, że pasja najlepiej rośnie przy biernej życzliwości rodziców. nie smakuje i nudzi się, gdy przychodzi zbyt łatwo. Rodzice bali się o jedynaka i tak ścigam się z samochodami już 15 lat. Gdyby nie to, pewnie byłaby gitara, która też jest ze mną od matury. Pozdrawiam ekipę drugiego LO. Moja szkoła, rok 2001. Marek.
Super, pozdrawiamy również. No właśnie, bo o pasjach u nastolatków dziś, proszę Państwa, rozmawiamy. Z nami goście Maja, Mikołaj, Dominik i Maciej z drugiego liceum ogólnokształcącego w Sopocie. Powiedzieliście już naszym słuchaczom o swoich nietypowych pasjach, a teraz powiedzcie, jakie pozytywy płyną z tych pasji, z posiadania takich pasji, typu trochę chemiczne, trochę rekonstruktorskie, trochę historyczne, aktorskie. Ja tak postaram się zabrać je do kupy. Strzelanie też było. Właśnie spojrzałam na ciebie i... No to jakie pozytywy? Co wam dają te pasje? Powiedzcie. Dominik, Maciej.
No to na pewno, jeśli chodzi o strzelanie, to nie jest to takie siedzenie przed komputerem, jak co po niektórzy właśnie mają i siedzą przed komputerami i grają sobie na komputerach, właśnie strzelają, coś tam klikają. My właśnie biegamy, to jest aktywne spędzanie czasu, to jest najważniejsze. I tak jeszcze o takich zaletach na przyszłość, to mogę się odnieść do mojego innego hobby, czyli właśnie do gotowania. I tak z tego, co słyszałem opinię o mojej kuchni, to jest bardzo dobrze.
Mm-hmm. Na co lubisz gotować?
Ogólnie...
Pora obiadowa się zbliża?
No, tak. Więc bardzo lubię kuchnię meksykańską, ale też na przykład ludzie mówią, że moje jedzenie z grilla, czyli karkówka, właśnie wołowina, czy też wszelkiego typu tam kiełbaski, nie wiem, tam nie mam talent do tego, więc...
Zapraszasz kolegów? Przychodzicie do Maćka na grilla czasami?
Znaczy, tutaj koledzy nie są z mojej klasy, ale...
No dobra, no ale jesteście znajomymi. No,
na pewno jeszcze się zdarzy okazja.
Wyszłam przed szereg, przepraszam, zaprosiłam w twoim imieniu.
Nie,
właśnie,
nie.
A też sezon grillowy to jeszcze daleko, daleko. Mhm, czyli to gotowanie, no i kontynuując o tych pozytywach.
Właśnie tak, klasa miała na przykład już okazję, automatycznie jak widzę grilla, to automatycznie tam idę i sam go zaczynam usługiwać i praktycznie nikogo do tego nie dopuszczam, bo to mi przyjemność sprawia. Zdarzyło się parę razy, że mnie na siłę odciągali, żebym coś zjadł.
Dominik, a jak u ciebie? To jest taka odskocznia? Posiadanie pasji, słuchajcie, to jest właśnie taki element odskoczni od szkoły, od obowiązków, czy nie? Czy to coś, co idzie, nie wiem, w parze i tak dalej, co faktycznie jako kompetencje można traktować i potem w przyszłości wykorzystać?
Jest dość dużą odskocznią od takiej zwykłej rzeczywistości, a przy okazji właśnie bardzo pomaga w nauce. Bo jeśli na przykład przy konstrukcji maszyn zrozumiem coś wcześniej, to na fizyce na przykład albo w przyszłości na studiach będzie mi o wiele prościej.
Bo masz praktykę, o to ci
tak.
Chodzi. Mhm. No właśnie, ty musisz chyba być najlepszym uczniem z fizyki, co?
No, niekoniecznie.
U was, Maja?
Znaczy, u mnie na pewno pomaga kreatywność, ponieważ aktorstwo moim zdaniem rozwija tą całą kreatywność. I dlatego też lubię pisać na przykład na polskim i myślę, że, znaczy no mam nadzieję, że widać tego efekty też w pracy, w pracach. Tak.
Mikołaj?
No też przede wszystkim kreatywność, ale taka samorealizacja na wielu płaszczyznach, sztuki na przykład, ale też wyjście do ludzi, skonfrontowanie się przy na przykład organizacji takiego festiwalu z potencjalnymi odbiorcami. Spędzenie czasu z ludźmi o podobnych pasjach i podzielenie się tym. Szerzenie jakiejś idei na przykład. Mm-hmm.
Słuchajcie, a wasi rówieśnicy, to jest takie popularne, że ludzie w waszym wieku mają jakieś takie już konkretne zainteresowania, konkretne pasje? Czy raczej to są ludzie, którzy poszukują, a wy jesteście tacy wyjątkowi? Cisza nastała, nikt nie chce się,
znaczy się
wybijać.
To zależy od grup osób, których się poruszamy, bo na przykład jak mamy swoich znajomych, to już widzę, że co po niektórzy ludzie mają własne zainteresowania, jak na przykład Dominik, czy też no na przykład moja grupa, w której właśnie ja tak organizujemy te strzelania, każdy ma jakieś własne zainteresowanie i każdy z nas tak naprawdę interesuje się podobnymi rzeczami, ale, że tak powiem, inne specjalizacje ma. I to na przykład bardzo pomaga. Ale w szkole, to na przykład u nas w klasie to szczególnie, też mamy aktora na przykład w klasie, a jesteśmy na matwizie i nasz nauczyciel od polskiego cały czas nam od pierwszej klasy powtarza, że my chyba pomyliliśmy profil.
Nauczyciel od polskiego, czyli Paweł, tak? Paweł, odezwiesz się? Okej, dzięki. Pomylili profil, czy nie? Czy to jest właśnie taka
chyba, może nie tyle pomylili, ale chyba trzeba obalić taki trochę mit, co często lubi się powtarzać współcześnie, jak to u nas trochę w kraju narzekając, że młodzi ludzie właśnie nie mają pasji, są tacy jacyś w ogóle bezpłciowi. No, to jest w ogóle właśnie jakaś wielka nieprawda, bo po pierwsze jakaś część ludzi na pewno ich nie ujawnia, tak? Czyli ma takie swoje skryte, wewnętrzne pasje, które ich tam zajmują i niekoniecznie czują potrzebę, żeby wyjść z nimi do świata. Natomiast cała masa młodych ludzi te pasje ujawnia. My jako szkoła wtedy możemy niejako adaptować to, jak oni są zdolni, co ich interesuje. I to się wtedy też przenosi na jakiś tamten proces dydaktyczny. Ale tutaj z tym pomyleniem profilu to bardziej chodzi o to, że nie ma co się szufladkować, tak? Że jeśli jestem w matfizie, to jestem tylko matematykiem i fizykiem. Jeśli jestem w klasie humanistycznej, to raptem jestem tylko, prawda, tam piszącym pracę, czy tam czytającym książki. Współcześnie to się chyba bardzo przenika, tak? Jakby taka wielokompetencyjność tych umysłów młodych ludzi, szerokie zainteresowania pozwalają im tak naprawdę w przeróżnych dziedzinach odnosić sukcesy i właśnie realizować te swoje pasje, które myślę, że są taką, to niemodne słowo współcześnie, taką przestrzenią wolności dużej dla nich.
To ja jeszcze o to, jak ważne dla nastolatka, bo wy powiedzieliście o tych pozytywach, które płyną z posiadania pasji, nietypowych zainteresowań, czegoś swojego. No właśnie o to, czym jest dla nastolatka pasja, zapytałam panią Magdę Bill, psycholog. Posłuchajmy.
Tak sobie myślę, że to jest ważne dla nastolatka, żeby posiadać coś takiego, co go wyróżnia spośród innych osób, że to odpowiada na taką jego potrzebę poczucia bycia czy posiadania jakichś wyjątkowych umiejętności. Ale myślę sobie, że dla nastolatków równie ważna jest taka potrzeba bycia podobnym do grupy, czyli w jakiś sposób posiadania tych samych zainteresowań, takich samych punktów, o których właśnie można rozmawiać. Nie wiem, czy tutaj chodzi wtedy o szczególne pasje, czy w ogóle o to, żeby interesować się po części czy sportem, czy muzyką, czy jakimś innym tematem takim bardziej popularnym.
Co daje nastolatkowi posiadanie takiej pasji, takiego zainteresowania?
Takie szczególne zainteresowania, które poświęca się bardzo dużo czasu, mogą stać się nawet takie dominujące w życiu, w sposobie spędzania w ogóle czasu u nastolatka, czyli wokół tego, jakby w ogóle się organizuje jego, można by było powiedzieć, tożsamość, bo rzeczywiście ten okres jest ważny pod tym względem, że to jakby zadanie rozwojowe nastolatka związane jest z budowaniem swojej tożsamości. I aby zbudować takie dojrzałe poczucie tego, kim jest, to musi siebie popróbować w różnych rolach. W związku z tym czasami pasja pozwala siebie określić, czyli powiedzieć: jestem tancerką, jestem sportowcem, czyli w jakiś sposób jakby określić swój charakter, coś, co potrafię i coś, w czym jestem wyjątkowy.
Jak my jako rodzice możemy wesprzeć człowieka, który jest w wieku dojrzewania właśnie w posiadaniu tej pasji? No bo nie wszyscy posiadają jakąś szczególną pasję, prawda? Nie wszystkie dzieciaki. Czasami jest tak, że właśnie gdzieś tam się szuka, to z takim towarzystwem, to z takim. Rodzic może coś zrobić, żeby pomóc?
No, na pewno może tworzyć takie warunki, które sprzyjają rozwijaniu swoich zainteresowań. Po części jest to taki rodzaj atmosfery, być może w domu, która pozwala na to, żeby robić coś w ogóle poza szkołą. Po części jest to na przykład słuchanie dziecka tego, czym się interesuje i próba pokazania mu, jakie w związku z tym są możliwości. Próba przejrzenia z nim oferty, która jest dostępna w mieście, z której może skorzystać. No i na pewno pomaganie w tych momentach, kiedy pojawia się zwątpienie. To też jest chyba ważne, żeby rodzic nie miał takiego nacisku na dziecko, że dziecko musi być wyjątkowe i osiągać bardzo duże sukcesy w tym obszarze, w którym rozwija swoją pasję, bo to również może zniechęcać i powodować, że pasja, która jest przyjemnością, nagle przestaje nią być poprzez to, że ktoś nie czuje się najlepszy, nie osiąga tak wysokich wyników, jakby mógł, nie zauważając tego, że właściwie jest dużo lepszy w tym zakresie od swoich rówieśników, ale jednak jakby ma takie poczucie, że to jest nie tak dobre, jak na przykład, nie wiem, od niego oczekują w tym rodzice. Bym zachęcała chyba jednak do tego, żeby w pasjach dostrzegać również to, że to jest sposób na spędzanie wolnego czasu, sposób na odstresowanie, sposób na wyrażenie, nie wiem, swoich uczuć, emocji, przeżyć, na oderwanie się od codziennego życia, że w tym jest dużo więcej takich potencjalnych korzyści niż w samych sukcesach i w wygrywaniu rywalizacji w danym obszarze. No i takie wspieranie w miarę możliwości oczywiście, bo to i w miarę możliwości finansowych, czasowych, wtedy kiedy już dziecko podąża jakąś ścieżką. Też umiejętność w pewnym momencie powiedzenia na przykład nie, to nie tędy droga, czy nie wiem, to jest za bardzo obciążające dla ciebie, przez to tracisz coś innego. No to niestety też się wpisuje w ten rodzaj pomocy.
A was, drodzy goście w studiu, rodzice wspierali w pasjach, wspierają? Jak to jest? Znowu cisza, no właśnie, ja nie chcę was tak jak do odpowiedzi w szkole wystawiać.
No, w zasadzie jak najbardziej też. To od początku tak wyglądało, to ja tak wcześniej wspominałem, że dorastałem w takim otwartym domu, więc miałem możliwość gdzieś tam rozwijania się na takich wielu płaszczyznach i poszukiwania we własnym zakresie bez takich ograniczeń, a także teraz już się angażując w jakieś konkretne działania i spotykam się z bardzo dużym wsparciem rodziców. Oni też bardzo się cieszą, że tam realizuję się na tych wielu płaszczyznach i doceniają to.
Ale rodzice, no właśnie, tutaj ci pewnie też troszeczkę podpowiedzieli, tak? Gdzieś tam w pewnym momencie życia coś tam podsunęli, a u was jak to było? Rodzice są winni waszym zainteresowaniom i pasjom?
Że tak powiem, moim zainteresowaniem wojskowością ogólnie jest winien trochę mój dziadek, który jak byłem dzieciakiem w sumie, nie wiem, miałem 5-6 lat, pokazał mi ogólnie filmy wojskowe, czyli czy tam Czterej Pancerni Pies, pokazał mi takie zarysy tego wszystkiego, tam parę gier wojskowych, tam parę historii, takie. Więc w sumie wszystko zawdzięczam dziadkowi, jeśli chodzi o wojskowość, a w sumie moje zainteresowanie gotowaniem to przez tatę. Tata mi pokazał podstawy, razem z tatą oglądaliśmy programy kulinarne w telewizji, z których mamy, można powiedzieć, sporą część naszej wiedzy. No i też dzięki tacie zainteresowałem się sprzętem elektronicznym, czyli programowaniem, składaniem komputerów itp. itd.
Maciek? Przepraszam, Dominik?
U mnie jest coś takiego, że rodzice mnie mocno wspierają, ale zawsze pojawia się takie zwątpienie pod tytułem, czy to jest bezpieczne. Bo jak pojawiają się nazwy na przykład dziwnie brzmiących odczynników, albo mówię, że to jest związane z prądem, wysoką temperaturą, to zawsze jest takie pytanie, czy to na pewno jest bezpieczne właśnie.
Mm-hmm. I co wtedy mówisz?
No, że jest bezpieczne, no bo to prawda.
I rodzice wierzą, czy jednak starają się gdzieś tam troszeczkę powiedzieć, wiesz co, Dominik, może zainteresujesz się czymś innym, czymś takim właśnie bardziej, nie wiem, może niepraktycznym, ale właśnie przyziemnym, bezpiecznym. To jest takie
nie,
fajne
w ten
słowo.
Sposób to nie wygląda. Mm-hmm. Bardziej naprawdę ich, mam wrażenie, że fascynuje to, co tworzę na koniec. I że trochę robi to na nich wrażenie.
Super. Maja, u ciebie?
Mi o zajęciach w teatrze wspomniała moja mama, ale dopiero po roku tak naprawdę chciałam rzeczywiście iść na takie zajęcia i poszłam. Bardzo mi się spodobało i do tej pory też moja mama ogromnie mnie w tym wspiera. Również moja ciocia. I tak, myślę, że zawsze jakoś w moim domu się tak przewijał ten temat aktorstwa. Zawsze mi mówili też dziadkowie, że coś aktorstwo, dziennikarstwo, coś takiego, że powinnam coś takiego w życiu robić. Hmm.
Paweł, ja mam wrażenie, że u was w szkole to wszyscy te pasje mają. Nie jest tak? To znaczy jest też młodzież, która faktycznie poszukuje i wy jako nauczyciele jak wtedy wspieracie ich?
Czy ja myślę, że absolutnie każdy ma jakąś pasję, z tym, że rzeczywiście czasami może trzeba trochę naprowadzić, coś podpowiedzieć, tak? Wskazać te przestrzenie, w których te właściwe jakieś talenty i zainteresowania mogłyby się realizować. My oczywiście to tak naprawdę na każdej lekcji, tak? Gdzieś tam na każdym przedmiocie wykorzystujemy jakby takie te mobilizujące mechanizmy, żeby uczeń mógł jakby udowodnić, prawda, że coś fajnego wie, coś fajnego kojarzy. Tak jak tutaj właśnie chociażby takie specyficzne zainteresowanie tą mitologią słowiańską, która gdzieś tam w tej nawet nauczaniu znika w szkole, no bo uczymy się o mitologii Greków, Rzymian i tak dalej, a słowiańskiej nie, prawda? No to na przykład bardzo łatwo jest w tym momencie na lekcji wykorzystać wiedzę ucznia, tak? To jest takie niesamowite, że tak naprawdę w tej dziedzinie uczeń wie więcej ode mnie, tak? I absolutnie dla mnie jest bardziej w tym momencie autorytetem niż ja dla niego akurat w tej konkretnej dziedzinie. To jest też takie niesamowite wrażenie, że jakby uczymy się od siebie nawzajem, prawda? Nie tylko ja nauczam, ale ja uczę się również, tak? Staramy się organizować różne tego typu wydarzenia, jak Dzień Talentów, czy też nawet przy okazji Dnia Otwartego, tak? Wykorzystujemy właśnie ten potencjał naszych uczniów. W różnych akcjach, takich jak chociażby choinkówka, taka akcja społeczna, tam też pojawiają się śpiewający, występujący i tak dalej. prezentujemy też to również no, w jakiejś takiej formie bardziej dostępnej, na przykład na Facebooku, tak? Gdzieś tam no, staramy się, żeby ci uczniowie też widzieli, że my też to doceniamy, bo chyba to jest bardzo ważne, tak? Że jeśli młody człowiek widzi wsparcie i widzi to, że ktoś go docenia, czy to szkoła, czy to rodzic, czy też otoczenie, środowisko, no to wtedy jest mu łatwiej jakby się realizować, tak? Będzie miał tą wewnętrzną siłę do tego, że ta jego pasja, obojętnie jak ona by oryginalna była, tak? Ma jednak sens, tak? I jest to po coś. To jest dla niego, to tworzy jego osobowość, jego świat.
A no właśnie. Maciej ma nietypowe zainteresowanie, które szkoła, znowu mylę właśnie chłopaków, Dominik, Maciej pewnie też, które szkoła wykorzystuje i które szkoła pokazuje. No właśnie,
to,
powiedzmy,
to akurat, jak to się powiedzmy, machiny strzelające, katapulty były dokładnie wykorzystane w trakcie dnia otwartego, gdzie jakby uczniowie gimnazjalni mogli przyjść do naszej szkoły i sobie na tych maszynach tam pobawić się, postrzelać i rzeczywiście realnie to robili. Tak przy okazji też widzieli, że jakby te lekcje u nas w szkole siłą rzeczy, no, bo to też z tego co wiem, realizujecie te machiny nie tylko w ramach dnia otwartego, ale również przecież na zajęciach z matematyki, że tak. Te lekcje są inne troszeczkę, prawda? Że jakby tam można właśnie coś stworzyć, coś wykreować, gdzie nie jest to tylko, no to teraz wykonujemy zadanie, prawda, drugie, trzecie, dziesiąte i tak do stu, tylko no jest ta przestrzeń do tej kreacji, tak? Do takiej właśnie no, realizowania tych innych takich interesujących rzeczy.
Ja wrócę na chwilę do tego, co powiedział Dominik, a propos tego, że rodzice no tak czasami mają wątpliwości co do tej twojej chemicznej pasji. No właśnie, no bo nasze dzieci nastoletnie mają różne pasje. Czasami rodzice ich nie lubią. No i właśnie, co wtedy, kiedy nie lubią? To pytanie również zadałam pani psycholog Magdzie Bill.
Zastanawiam się, na ile jakby rodzice są w stanie u takiego charakternego nastolatka stać przeciw jego dążeniu do tego, żeby robić to, co chce.
No to się chyba może przeciwko nam obrócić.
Myślę, że w przypadku nastolatków, szczególnie o tych silnych charakterach, to tak. Chyba warto wtedy szukać jakiegoś kompromisu w postaci takiej, żeby rodzic mógł mieć większe poczucie bezpieczeństwa, czyli pomóc dziecku zadbać o to, żeby na przykład nie wiem, używało profesjonalnego sprzętu, czy uczyło się od osób, które są profesjonalistami, a nie samo na podwórku i że to może być rodzaj dążenia do kompromisu, ale nie wiem na ile jakoś stać się. No myślę, że tak pracując z dorosłymi, to wiem, że jakby często mają przez całe życie żal do swoich rodziców, że nie pozwolili im spróbować tego, czego chcieli, więc byłabym ostrożna w zabranianiu realizacji swoich marzeń.
Dziecko nie ma pasji. My chcemy mu coś podpowiedzieć i powinniśmy iść na przykład, albo nie powinniśmy totalnie iść swoim schematem, czyli to, co mnie kiedyś jako nastolatka interesowało, to może też zainteresować swoje dziecko. Powinniśmy odnajdywać w naszych dzieciach siebie. Czy to jest absolutnie złe z punktu widzenia psychologii?
Złe to jest na pewno to, jeśli my nie odróżniamy tego, że nasze dziecko może mieć trochę inne preferencje niż my. Prawda? Natomiast jeśli my z pełną świadomością, że to jest nasze, chcielibyśmy je zarazić do czegoś, co uważamy sami za fascynujące, to nie jest źle, ale z taką wewnętrzną gotowością, że jemu się to może nie spodobać, czy że może odmówić. Myślę, że rodzic, który poszukuje zainteresowań dla swojego dziecka, no to po pierwsze pewnie chodzi o to, żeby słuchał swojego dziecka i tego, co go interesuje, ale jak najbardziej, jeśli jakby w tych słowach nic nie znajduje, to może zachęcić dziecko do jakby korzystania z tego, co sam uważa za przyjemne, radosne i sprawiające satysfakcję. W związku z tym chodzi tylko o to, żeby nie być w tym sztywnym. To bardziej chodzi o to, żeby jakby dziecka przy okazji słuchać, a nie uważać, że skoro ja właśnie, nie wiem, nie skończyłam szkoły muzycznej, to moje dziecko musi skończyć szkołę muzyczną, czy jeśli ja uważam, że jestem nim słaby w językach i mi to doskwiera, to znaczy, że moje dziecko musi 5 razy w tygodniu chodzić na przykład na jakiś język albo uczyć się 3 kolejnych.
Wspólne pasje, bo to chyba też jest taka dobra rzecz, która buduje więź pewną specyficzną, jak to jest i jak się do tego zabrać.
Wspólne, czyli takie trochę rodzinne, to chyba dzisiaj jest coraz więcej takich form aktywnego spędzania czasu rodzinnego, tak? Rodziny nie jeżdżą na rowerach, wspólnie biegają, czy nawet chodzą, nie wiem, na fitness, na tańce i mogą rzeczywiście rozwijać takie no, pasje, które mogą zarazić każdą z osób w rodzinie. Na pewno korzystnie wpływają na atmosferę rodzinną, szczególnie wtedy, jeśli są źródłem przyjemności. Natomiast jeśli to wszystko odbywa się przez przymus, przez niemożność jakoś powiedzenia nie, wyłączenia się z tego sposobu, no to rzeczywiście mogą być przeżywane przez dzieci, przez młodzież jako nic przyjemnego, tylko coś narzuconego, czemu muszą się podporządkować, bo inaczej się w rodzinie nie da.
To było a propos wspólnych pasji, takich rodzinnych, a my jeszcze wróćmy na chwilę do tematu szkoły. Paweł, ty jesteś też wychowawcą, jesteś nauczycielem języka polskiego, ale jesteś wychowawcą. Wy na godzinie wychowawczej jest w ogóle taka możliwość, żeby i czy chcecie, czy rozmawia się z młodzieżą o pasjach, jakoś próbuje ich poznać?
Oczywiście, znaczy ja myślę, że przede wszystkim jakby kwestia rozmowy, bo przeprowadzamy lekcje wychowawcze, gdzie no, uczniowie pokazują swoje pasje, jakby mówią o nich, natomiast to, powiem szczerze, czasami trochę jest sztuczne, tak? Bo takie jest zapotrzebowanie, gdzieś tam trzeba to przeprowadzić.
I co, i pojawia się wtedy, że co, że interesuje się muzyką, tak, sportem, tak. Takie puste słowa właściwie
tak.
Czasami.
Chyba ważniejsze są te rozmowy, które dzieją się jakby obok, tak? To znaczy gdzieś tam na lekcji, jakby w ciągu jej trwania, nie tej wychowawczej typowej, tylko jakiejkolwiek innej, tak? Bo przecież nie zapominajmy, że każdy z nas nauczycieli jest jakby z automatu wychowawcą, tak? Obojętnie, czy jestem wychowawcą z tam przypisanym tytułem, czy też po prostu prowadzi te zajęcia. Ale też te rozmowy, które się dzieją na przerwach, czy właśnie w trakcie wyjść, tak? My akurat bardzo często jakby staramy się gdzieś tam z młodzieżą wychodzić, czy to są wyjścia biologiczne w soboty, w niedzielę, czy to są wyjścia do teatru, czy to są wyjścia do opery, to też wszystko dzieje się poza godzinami, tak naprawdę przecież pracy, szkoły, często są to wyjścia wieczorne, to jest chyba jakby takie udowadnianie, że nam się też chce, jako nauczycielom naszej szkoły, przeróżnym, i jednocześnie wtedy uczeń widzi, no kurczę, no to skoro ten nauczyciel też idzie przecież w swoim wolnym czasie, to czemu ja na przykład nie pójdę, tak, prawda, no bo też nie mam aż nic takiego może istotnego do roboty, no to pójdę, zobaczę, może się przekonam, tak. Nie zawsze tak jest, że wszystko się wszystkim podoba, bo tak się nie da, prawda, ale to też jest taki rodzaj zarażania, tak, jakby przekonywania do tego, że warto gdzieś tam się ruszyć z tego miejsca i coś zobaczyć nowego, innego, odmiennego.
To już tak zupełnie na koniec zapytam was, jak chcecie wasze pasje wykorzystać w przyszłości? Macie jakiś plan, czy nie? Czy raczej pasje to pasje, a to, co będzie w przyszłości zawodowo, to jest zupełnie inna sprawa. Chłopaki.
No, na przykład ja, jak mówiłem już wcześniej o gotowaniu, to, to jest jedna z rzeczy, która jest bardzo potrzebna w życiu, jeśli na przykład chcecie prowadzić zdrowy tryb życia. Bo na przykład chodzenie codziennie do jakiejś restauracji, czy tam, nie jest jakoś czasami specjalnie zdrowe.
No i specjalnie tanie.
No, dokładnie. Więc, jak, że tak powiem, będę żywił całą akademię, jak się śmieje moja mama.
Super, fajnie.
A jeśli chodzi o takie programowanie, czy też naprawę komputerów, to jest po prostu plus na studia, już się coś wie. W sumie to tyle ode mnie.
Dominik?
U mnie to było na przykład coś takiego, co też da się wykorzystać w przyszłości, że w sytuacjach, w których po prostu brakuje jakiegoś urządzenia, można bardzo łatwo wykorzystać inne jakieś zamienniki. Tak na przykład na obozach, gdzie nie było naczyń chociażby, to przerabiałem inne przedmioty, takie, które byłyby normalnie do wyrzucenia w ten sposób, żeby mieć normalnie kubki, talerze i tego typu rzeczy.
I to się na pewno przyda w przyszłości. Świetnie. A wy, Mikołaj? No, Maja, tak szybciutko?
W zasadzie to już teraz staram się przekuwać te zainteresowania, pasje na jakieś takie konkretne działania, na przykład pracę przy grodziskach, realizację różnych projektów. No i też wiążę tutaj swoje działania ze studiami w przyszłości.
Maja, ty też aktorstwo gdzieś tam?
Tak, studia? Tak, na pewno, i moim zdaniem to też pozwala otworzyć się takie na świat i zdobyć też doświadczenia.
Bardzo wam dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Tak tylko szybciutko powiem, Maja Mikołaj, Dominik Maciej i Paweł Lęcki, nauczyciel języka polskiego z drugiego liceum ogólnokształcącego w Sopocie, byli naszymi gośćmi. Magda Świerczyńska-Dolot, bardzo dziękuję. No i za dwa tygodnie się usłyszymy. Do usłyszenia.